Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w noworocznej i zimowej aurze w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Dzisiejsze spotkanie chciałbym rozpocząć od przypomnienia momentu zamknięcia drzwi świętych przez papieża Leona XIV, co oznacza zakończenie jubileuszu roku świętego. Ojciec Święty zaapelował, by drzwi nasze pozostały nadal otwarte na Chrystusa.
Saluto cordialmente i Polaki.
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Wczoraj zamykając drzwi święte, zakończyliśmy rok jubileuszowy. Niech drzwi waszych serc i domów pozostaną otwarte na Chrystusa. Łączę się w modlitwie z kapłanami niosącymi Boże błogosławieństwo do waszych domów, do rodzin, do chorych i osób samotnych. Wszystkim wam błogosławię.
Synod i synodalność oraz ewangelizacja i misyjność w Kościele w świetle Ewangelii Gaudium. Oto tematy, którymi zajmowali się kardynałowie na pierwszym w tym pontyfikacie nadzwyczajnym konsystorzu, czyli na Radzie 170 kardynałów z całego świata. Purpuraci wybrali dwa tematy z czterech zaproponowanych przez papieża. Dwa pozostałe obok synodalności i ewangelizacji to liturgia oraz konstytucja o kurii rzymskiej. Na zakończenie spotkania Leon XIV podziękował kardynałom za udział w konsystorzu, zapewnił, że na nich liczy i podkreślił, że choć to spotkanie jest bardzo krótkie, to jednak ma dla niego wielkie znaczenie, stanowi bowiem przejaw kolegialności. Podkreślił też potrzebę poukładania ufności w Panu, w Jego obecności, aby móc dokonać wielkich rzeczy. W pierwszym konsystorzu uczestniczyło 5 kardynałów z Polski, m.in. papieski jałmużnik Konrad Krajewski, metropolita krakowski Grzegorz Ryś, emerytowany metropolita Warszawy Kazimierz Nycz, krakowski Stanisław Dziwisz i były archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej Stanisław Ryłko. Kolejny konsystorz odbędzie się w czerwcu. Dobro umiłowanego narodu wenezuelskiego musi przeważać nad wszelkimi innymi względami i skłaniać do przezwyciężenia przemocy oraz obrania drogi, sprawiedliwości i pokoju, gwarantując suwerenność kraju, zaapelował Leon XIV w sprawie sytuacji w Wenezueli. Ojciec Święty zachęca wszystkich do modlitwy o pokój.
Z sercem przepełnionym troską śledzę rozwój sytuacji w Wenezueli. Dobro umiłowanego narodu wenezuelskiego musi przeważać nad wszelkimi innymi względami i skłaniać do przezwyciężania przemocy oraz obrania drogi sprawiedliwości i pokoju, gwarantując suwerenność kraju, zapewniając zasady państwa prawa zapisane w konstytucji, szanując prawa człowieka i prawa obywatelskie każdego i wszystkich oraz pracując nad wspólnym budowaniem spokojnej przyszłości opartej na współpracy, stabilności i zgodzie, ze szczególnym uwzględnieniem najbiedniejszych, którzy cierpią z powodu trudnej sytuacji gospodarczej. Dlatego modlę się i zachęcam was do modlitwy, powierzając nasze modlitwy wstawiennictwu Matki Bożej z Coromoto oraz świętych José Gregorio Hernandeza i siostry Carmen Rendiles.
A teraz na moment przeniesiemy się do Francji. W tym kraju po raz pierwszy pojawiła się nadzieja na przełamanie kryzysu powołań. Odnotowano 25% wzrost zgłoszeń na propedeutyczny rok seminarium. Świadczy to być może o nowym trendzie wśród francuskiej młodzieży, który przejawia się m.in. w bezprecedensowym wzroście liczby chrztów dorosłych. W naszym społeczeństwie powraca poszukiwanie sensu życia i relacji z Bogiem, mówi ksiądz Rémy Pignal, odpowiedzialny we Francji za duszpasterstwo powołań. Od tego roku, a dokładnie od września, w polskich parafiach ruszą powszechne katechezy. To odpowiedź na zmiany w organizacji lekcji religii w szkołach. Decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej przyspieszyły pracę nad odnową katechezy parafialnej. Nową podstawę programową nauczania religii w szkole zaprezentował pod koniec ubiegłego roku przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Komisji Episkopatu Polski biskup Wojciech Osial. Jej celem jest dostosowanie wychowania religijnego do współczesnych wyzwań religijnych, kulturowych i społecznych. I właśnie o katechezie i jej znaczeniu podczas spotkania katechetów i katechistów w archidiecezji gdańskiej rozmawiała redaktor Anna Rębas.
Tak, uczę religii na co dzień, ale jednocześnie też staram się wspierać innych nauczycieli w tym trudzie oświaty, tak, oświecania młodych i Ewangelią, i wiedzą. Bo to ksiądz arcybiskup podkreślił na dzisiejszym mszy świętej, żebyśmy wiedzieli, że służba prawdzie i tej naukowej, ale też i tej objawionej, żeby zawsze nam przyświecała i ta nadzieja, która jest wyrazem spodziewania się dobra, nawet wtedy, kiedy po ludzku wszystko jest trudne wokół nas.
Ludzie młodzi to ludzie bardzo wymagający. Uczniowie to też ludzie, którzy słuchają, którzy mają refleksję, którzy wierzą, albo którzy też nie wierzą. Łatwiej pracuje się z tymi, którzy nie znaleźli jeszcze swojej drogi do Boga, czy z tymi, których uformował dom?
To zależy, bo w sumie ci, którzy wierzą, wydawałoby się, że jest łatwiej, prościej, ale z drugiej strony mogą popaść w taką nudę, taką oczywistą oczywistość i wtedy nie ma tego poszukiwania, tego zgłębiania i tego dopytywania. Z drugiej strony, kiedy spotykam się z ochrzczonymi, ale można powiedzieć niewierzącymi, niepoznającymi jeszcze Pana Boga w swoim życiu na co dzień, to spotykam się właśnie z takim zaciekawieniem, poszukiwaniem i ja staję się towarzyszem tego poszukiwania. Ja staję się takim opiekunem tej drogi i to jest piękne, bo my idziemy do przodu, posuwamy się do przodu i nie ulegamy temu takiemu marazmowi, tak, że niby wszystko oczywiste, wszystko wiem. Gdzieś to wydaje mi się, że dla mnie jako dla nauczyciela jest ogromną motywacją do pracy każdego dnia.
A czy pytania, które zadają młodzi ludzie, uczniowie na lekcjach religii też powodują czasami, że w Pani otwierają się pewnego rodzaju szufladki, zagadnienia, refleksje, że młody człowiek potrafi ustawić jakieś zagadnienie tak, jakby Pani na to nigdy nie wpadła.
Jak najbardziej, zgadzam się i miałam też takie przypadki właśnie w swojej pracy zawodowej, ale to sprawia, że ja jestem coraz to bardziej młodsza, a nie starsza, dlatego że ciągle na nowo mogę potwierdzać tak swoją wiarę, ciągle na nowo mogę spotykać się z tymi prawdami, które mi towarzyszyły od samego początku, a nawet od momentu, kiedy podjęłam decyzję o studiowaniu teologii. I to jest właśnie piękne wśród tych, którzy dopytują, nie? Że to pobudza mnie, jaka była moja odpowiedź na wezwanie Pana Boga.
Do szkół, do instytucji oświatowych trafiają osoby po teologii, głęboko wykształcone, przygotowane. Czy to jest konieczny warunek do tego, żeby głosić prawdy, zaznajamiać uczniów z Ewangelią? Czy Wam jest łatwiej, tym osobom, które są po takich studiach teoretycznych? Jak to jest z przygotowaniem kadry? Bo też się w tych dyskusjach często o tym mówi.
Jak najbardziej. Tutaj mamy i jednocześnie osoby, które skończyły ten 5-letni cykl studiów teologicznych, ale także mamy studium tak, teologicznym, gdzie osoby z różnych zawodach, z różnymi kierunkami swojego życia zdecydowały się właśnie na głoszenie Ewangelii, ale jednocześnie wykonują jeszcze swoją pracę dodatkowo tak w swoim zawodzie, czyli są dodatkowo na przykład nauczycielami innych przedmiotów, czy są pedagogami, psychologami. To poszerza ich właśnie patrzenie na człowieka całościowe i duchowe i to cielesne. Także tak razem integralnie, całościowo prowadzą wtedy młodych i dają tego świadectwo, że komplementarność, czyli to co duchowe i to co jest rozumowe, łączy się razem w człowieku.
Dyskusja o zmniejszeniu liczby godzin jest zasadna, jest w dobrym świetle ustawiana. Ci, którzy przypatrują się tym przepychankom pomiędzy Komisją Episkopatu Polski a rządem, czy to jest dobrze ustawiane, że chodzi o zmniejszenie religii? Pani zdaniem, jak należy patrzeć na ten spór?
No, myślę, że to jest to taki spór zaporowy, że tak powiem, bo nawet jeżeli chcemy wyjść z dialogiem i z dyskusją na ten temat, gdzie na przykład warto zachować 2 godziny, a gdzie zdecydowanie zmniejszyć, to tutaj nie ma szans na taką dyskusję otwartą i to nas najbardziej boli w tym wszystkim, że nie dano szansy wypowiedzenia się Kościołowi, tylko arbitralnie z góry
zdecydowano
za nas. To jest ten ból tej debaty całej na ten temat, ale z drugiej strony mówię, Kościół nigdy nie stawiał oporu i nigdy nie był jakąś przeszkodą w zmniejszeniu, tak? Tam, gdzie była taka potrzeba, czy tam, gdzie nawet nie było nauczyciela. Więc tutaj nie było problemu z zmniejszaniem decyzją księdza arcybiskupa co do danej placówki, więc stąd jest ten ból, że
no, nie ma tej dyskusji
i nie zauważono tego.
Siostra Mateusza Nadolska z Zmartwychwstanka od września uczę w szkole podstawowej numer 1 w Rumie.
Jaki to będzie rok? Czego siostra oczekuje od tych lekcji i od siebie i od uczniów?
Oczekuję wielkiego zaangażowania, ponieważ chodzą uczniowie, którzy rzeczywiście chcą i widać też, że oni są chłonni wiedzy, ale też też pragną nawiązać relacje z Panem Jezusem i wielkiej współpracy zarówno z Nim, jak i z rodzicami oczekuję w tym roku.
Czy lekcje religii to trudne lekcje, o tak, w tym grafiku na planie lekcji szkolnych?
Plan lekcji został tak ułożony w szkole, w której jestem, że to jest rzeczywiście udało się pierwsza lub ostatnia lekcja dla dzieci, ponieważ szkoła jest bardzo liczna, ma osobiście uczy 27 klas. Natomiast dzieci, które chodzą, rzeczywiście chcą. Ewentualnie te, które na 7-8 godzinie lekcje wypadają, to jest dla obydwu stron już uciążliwe, ale dajemy radę.
Młody człowiek, młody uczeń pragnie tego Słowa Bożego?
Tak, szczególnie te starsze klasy, dlatego że młodsze często z inicjatywy rodziców na lekcjach religii się znajdują i to jest przygotowanie też do sakramentów. Natomiast starsze, te, które chcą, rzeczywiście chcą i one oczekują, żeby coś zyskać z tych spotkań.
Jak siostra zaczyna lekcje religii? Zawsze co roku ma siostra jakiś inny pomysł na prowadzenie?
Teraz jest dla mnie zupełnie nowa sytuacja. Zmieniłam szkołę, byłam w naszej katolickiej prywatnej, teraz jestem w szkole publicznej. Zawsze rozpoczynam modlitwą z tym, że widzę różnicę, bo tutaj podstawowe modlitwo Ojcze Nasz jest Zdrowaś Maryjo. Muszę również z nimi się uczyć tego w większości.
To ja życzę wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dziękuję bardzo.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
I jeszcze wracamy do katechezy. Bez względu na to, w co kto wierzy, każdy ma prawo do poszanowania godności swojej wiary, podkreśliła szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka, odnosząc się do incydentu z krzyżem w szkole podstawowej w Kielnie. Poinformowała, że wobec nauczycielki toczy się postępowanie dyscyplinarne. Wójt Ryszard Kalkowski poinformował, że złożył do prokuratury rejonowej w Wejherowie zawiadomienie w sprawie wyrzucenia krzyża do śmietnika przez nauczycielkę szkoły podstawowej w Kielnie. Metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda oczekuje rzetelnych i wyczerpujących wyjaśnień, między innymi od organu prowadzącego. Do czasu wyjaśnienia sprawy dyrektorka szkoły zawiesiła nauczycielkę w obowiązkach. Zazwyczaj po Nowym Roku w parafiach rozpoczynają się kolędy, inaczej wizyty duszpasterskie. I właśnie dlatego opowiemy teraz o tym, jak dobrze przygotować się do takiej wizyty, a także czy odwiedzenie wiernych w ich domach zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat. Redaktor Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała o tym z księdzem Wojciechem Kujaszewskim, dyrektorem Wydziału do Spraw Komunikacji Archidiecezji Gdańskiej.
Nowy rok, czas kolędowania, wizyt duszpasterskich. Jak się na taką wizytę przygotować?
Ze strony księdza czy ze strony domowników?
Nie, ze strony domowników najpierw, ale księża pewnie też się przygotowują.
Też się przygotowujemy, to prawda. Wokół wizyty duszpasterskiej, czyli kolędy, pewnie jest wiele mitów, jest pewnie wiele już takich mocno utrwalonych schematów. Ja będę mówił może o takiej swojej perspektywie. Dla mnie to zawsze jest okazja do poznania. Do poznania kolejnych ludzi. Nie tylko tak z odległości, jak to ma miejsce w kościele, czy przy jakiejś krótkiej, szybkiej rozmowie, ale jednak jeśli spotkamy kogoś w domu, to jest zupełnie inny sposób rozmawiania. Można zapamiętać ich sprawy, można coś wyakcentować bardziej. Więc z mojej perspektywy jest to przede wszystkim doskonała okazja do tego, żeby poznać ludzi, z którymi gdzieś wspólnie wędrujemy w stronę Pana Boga.
Niektórzy na przykład po raz pierwszy zdecydują się przyjąć księdza i się stresują. O czym rozmawiać?
Ja sam bardzo lubię mówić, kiedy zapada taka niezręczna cisza, no to zagadajcie teraz księdza. Ja mówię do was przez cały rok, to teraz wy przynajmniej przez chwilę do mnie coś powiedzcie.
To o czym ludzie właśnie rozmawiają, jak chodzi ksiądz po kolędzie?
To zależy. Są to tematy związane z naszą wiarą. Tematy, które dotyczą sytuacji Kościoła na świecie, w Polsce. Zazwyczaj i najczęściej to są tematy związane z tym, co się dzieje w danej wspólnocie. I te tematy często się powtarzają i zawsze księża są na nie przygotowani, wiedzą co odpowiedzieć. Tematami są czasami sytuacje, które się dzieją gdzieś w danej rodzinie, w danym domu. Ktoś szuka pomocy, ktoś stawia czoło jakiemuś problemowi. Ja akurat osoba duchowna może pomóc. Jest to związane z jej religijnością, jest to związane może z takimi środowiskami, do których ten ksiądz ma dostęp. Bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje gdzieś wrogo nastawione lub takie, że po prostu jest totalna cisza, że słychać jak tam wiatr gdzieś po pokojach świszczy. Tematy same wychodzą.
Czy często, czy dużo osób przyjmuje kolędę, czy to jest coraz niższy odsetek wiernych?
Bałbym się liczyć zaangażowania w wierze za pomocą takich sytuacji jak właśnie wizyta duszpasterska, jak uczestnictwo dzieci w danym miejscu w katechizacji, jak, nie wiem, ilość w daną niedzielę, jak co roku jest to liczone, że w daną niedzielę ile akurat ludzi było w kościele. Mm-hmm. Jest to całkowicie niewymierne, to tylko coś daje jakiś przybliżony wymiar. Natomiast to, co jest zauważalne, to jest pewnie zmiana charakteru tych kolęd z ilości na jakość. To nie jest tak może, jak pamiętają z innego pokolenia ludzie, że ksiądz się nie musiał pytać, większość brała księdza na kolędę. Wydaje mi się, że to też było często związane nie tylko z samej, nie wynikało tylko z samej religijności, ale również z różnych sytuacji społecznych. No chociażby w czasie PRL-u to było też bardzo mocno naznaczone przywiązaniem do pewnego sposobu funkcjonowania w tym społeczeństwie. Natomiast dzisiaj, no ja mam takie doświadczenie, że jest to bardzo, jakość tych spotkań się zmieniła. Jest ich mniej. Przez to można więcej czasu poświęcić, pewnie więcej na rozmowę, na przebywanie ze sobą, na wspólną modlitwę.
To też okazja, żeby wesprzeć parafię, no i ta przysłowiowa koperta na stole. Ile włożyć księdzu do koperty podczas kolędy?
Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, ponieważ ksiądz nie przychodzi po tą kopertę. To właśnie jest jeden z tych mitów związanych z wizytą duszpasterską. Jak ktoś chce, jak ktoś pragnie wesprzeć tego księdza wizytującego na kolędzie, oczywiście może zrobić i to, ile zrobi, to jak to zrobi i w jakiej, jak będzie chciał go wesprzeć, to całkowicie jego możliwości i jego wybór. Nie jest to istota kolędy.
To taka kolęda, którą ksiądz najbardziej zapamiętał. Była taka?
Była.
Jaka?
Kiedyś wszedłem do pewnego domu. I tam starszy pan, prawdopodobnie dziadek, mocno trzymał wnuka i na moje wejście powiedział, no i zobacz, teraz przyszedł ksiądz i z tego powodu, że się tak niegrzecznie zachowywałeś, to teraz zabierze ciebie do piekła. Straszna historia, dużo mówiąca, co tam się dzieje, w jaki sposób funkcjonują niektórzy. Natomiast no, moim zadaniem potem było pokazanie, że to...
Ksiądz nie zabiera do piekła.
Ksiądz nie zabiera do piekła, ale także, że kolęda to nie jest w ogóle sposób na to, żeby kogokolwiek ukarać.
Głos się rozchodzi. To cykl dwóch koncertów kolęd, które odbędą się w Gdyni. Wydarzenia będą okazją do wspólnego przeżywania radości Bożego Narodzenia, spotkania w duchu wspólnoty oraz kultywowania polskiego dziedzictwa muzycznego. Mówi i zaprasza Jarosław Szydłak, prezes Stowarzyszenia KACK w Gdyni.
Do pięknych tradycji okresu Bożego Narodzenia należy wspólne rodzinne kolędowanie. I właśnie do takiego kolędowania w pięknej artystycznie formule, ale również z takim rodzinnym klimatem serdecznie zapraszamy w imieniu Stowarzyszenia Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku. W tym roku przygotowaliśmy dwa koncerty we współpracy z Mateuszem Odczykiem, gitarzystą, aranżerem i autorem takiego projektu pod tytułem Głos się rozchodzi, który wraz z zaprzyjaźnionymi artystami, wraz z całą utalentowaną muzycznie rodziną Mateusz realizuje już od kilku lat na terenie naszej diecezji w różnych kościołach. I tym razem połączyliśmy siły Stowarzyszenia KACK i właśnie tego zespołu muzycznego, któremu przewodzi Mateusz Odczyk. I odbędą się dwa takie koncerty. Pierwszy w niedzielę 11 stycznia o godzinie 16 w kościele w parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku. I to wydarzenie będzie miało dwie części. Pierwszą taką koncertową przy Betlejemskiej Szopce w kościele o 16. A kiedy zakończy się już ta część koncertowa, wszystkich uczestników, wszystkich widzów zaprosimy na ciąg dalszy w formule takiego rodzinnego kolędowania przy kawie, przy cieście, w stojącym przed kościołem namiocie cateringowym zwanym Kafe Wieżą. Natomiast drugi z tych koncertów odbędzie się w sobotę 17 stycznia o godzinie 16 w kościele świętego Mikołaja w Gdyni Chylonii. Obydwa te wydarzenia są dostępne bez opłat, bez żadnych wejściówek. Wszyscy są serdecznie zaproszeni, wyczekiwani i mile widziani, żeby razem wejść i trwać jeszcze w ten świąteczny klimat wspólnego, radosnego kolędowania, wspólnego cieszenia się pamiątką przyjścia Zbawiciela na świat.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam wszystkich do modlitwy o pokój, a także o powołania, i to nie tylko te we Francji. Wspaniałych niedzielnych spotkań rodzinnych życzę Państwu. Pozdrawiamy Państwa wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańska.